stawanie się lepszym jest trudne. Widać to w wielu miejscach. Widać to też na przykład na siłowni. Od paru dobrych lat staram się i bardziej lub mniej regularnie udaje mi się ćwiczyć i ostatnio udało mi się nawet wykupić roczny karnet razem z moją żoną na siłownię. I kiedy pewnego razu właśnie ćwiczyłem, zacząłem rozglądać się po całej sali i zauważyłem, że wielu ludzi już kojarzę, tak jak byłem klientem różnych wcześniejszych miejsc, różnych siłowni. Widziałem, że wielu ludzi też już wcześniej mi się gdzieś przed oczami przewinęła. Zacząłem się przyglądać i miałem wrażenie, że chyba niektórzy mają zupełnie inne cele niż ja, bo mi zawsze się wydawało, że chodzi o to, żeby stawać się szczuplejszym, żeby swoją sylwetkę poprawiać i żeby gubić tego naszego odwiecznego towarzysza, jakim jest tkanka tłuszczowa, a nie widziałem tego po innych. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Biegałem na bieżni i myślałem, przecież wszyscy wiedzą, zasady są proste, wystarczy dobrze jeść, regularnie ćwiczyć i rozsądnie jeść. Takie proste zasady, a jednak, jak się okazuje, zmiana na lepsze nie okazuje się taka prosta. Tak się zastanawiałem, potem zszedłem do szatni, zdjąłem koszulkę, stanąłem przed lustrem i zobaczyłem, że no nie jest tak, jakbym chciał, żeby było. Kiedyś było zupełnie lepiej, parę lat albo parę kilogramów temu było lepiej i nie osiągnąłem tego, co jest takie oczywiste i wydaje się proste. Dlaczego? Stawanie się lepszym, praca nad sobą jest po prostu trudna. Wtedy pomyślałem sobie, muszę się za siebie wziąć, muszę jakąś tą zmianę na lepsze wymusić i przez 5 dni schudłem prawie 3 kilogramy. Pewnie zastanawiacie się, jak to zrobiłeś. Powiedz nam. Ja założyłem aparat stały na zęby. On tak mnie poranił, że przez 3 dni nie mogłem gryźć, nie mogłem nic stałego jeść, więc blendowałem sobie zupki i je jadłem i przez 5 dni schudłem prawie 3 kilogramy. Było to łatwe? Nie było to łatwe. A to było trudne. Ludzie się pytali mnie, dlaczego ty tak jakoś dziwnie mówisz? Ja mówię, odchudzam się. Aż w końcu, kiedy tak się męczyłem ze swoją twarzą, przyszła kochana żona ze sklepu i powiedziała: mam dla ciebie pudełko lodów, słony karmel z kawałkami czekolady. Tak, żebyś sobie pomroził te swoje rany. Więc ja oczywiście pomroziłem swoje rany, nic więcej. Zmiana w dobrą stronę jest trudna. Ale w drugą stronę okazuje się, że jest odwrotnie. Zmiana na gorsze za to jest łatwa. Dbasz o swoją sylwetkę, starasz się poprawiać, a okazuje się, że przychodzą małe elementy, które wszystko psują. Wystarczy, że po drodze będzie kilka pudełek ptasiego mleczka, nieregularne treningi, spontaniczne wypady wieczorem do dobrze nam znanej tutaj pobliskiej jadłodalni, dieta, ale nie jedna, tylko kilka, bo jedna nie wystarczy. I widzimy, że chociaż chcieliśmy się poprawić, to wyszło odwrotnie. I tak jest w każdej innej dziedzinie naszego życia. Ktoś stara się być lepszym ojcem i mówi, będę obecny w domu, ale jest jeden, drugi, trzeci telefon, ogrom obowiązków, dzwonią koledzy i okazuje się, że ojca nie ma w domu. Ktoś stara się pracować lepiej, ale potem łapie się na marnowaniu czasu i być może nawet traci pracę. Ktoś inny kłamie, bo myśli, tylko raz, a potem będę żył tak, że już nie będę musiał kłamać, ale zauważa, że kłamstwo mu pomogło, więc kłamie kolejny i kolejny raz. I chociaż nie chciał, dzisiaj kłamstwo jest jego nawykiem. Tak często jest, bo kiedy stawanie się lepszym jest trudne, tak stawanie gorszym się przychodzi łatwo. Jesteśmy w trakcie serii Na początku. 2 tygodnie temu zaczęliśmy od pierwszych kart Pisma Świętego i czytaliśmy o tym, jak Bóg stworzył świat i stworzył go dobrze. Ale potem zobaczyliśmy, że nie trzeba było czekać długo, żeby na kartach Biblii wydarzyła się pierwszy dramat. I czytaliśmy o tym, jak Bóg stworzył wszystkie istoty i stworzył człowieka, Adama i Ewę i umieścił ich w pięknym ogrodzie, z którego mogli korzystać. I dał im tylko jedną zasadę. Nie chciał, żeby oni byli obezwłasnowolnieni. Chciał, żeby mieli wolną wolę, żeby wybierali, więc powiedział, jest jedna zasada, której musicie przestrzegać. Możecie ze wszystkiego w tym ogrodzie korzystać. Jest tylko jedno drzewo. Z jego owoców nie jedźcie. Bóg dał Adamowi i Ewie wybór, bo chciał, żeby człowiek był wolną istotą. I Adam i Ewa wybrali. Wybrali źle. Adam i Ewa zostali wygnani z raju i wydaje się, że dostali swoją nauczkę. Że teraz mają się z czego uczyć. Teraz mogą się tylko poprawić, wyciągnąć lekcje, ale jak ukazuje się, dzisiejsza historia, którą będziemy czytać, jest jeszcze gorsza. I dramat, który rozpoczął się dla człowieka w raju, staje się jeszcze mroczniejszy. Czytamy w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan, powiedziała. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec. Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Adam i Ewa zostają wygnani i tam na wygnaniu rodzą im się synowie, Kain i Abel. I chociaż ogród Eden już jest poza zasięgiem człowieka, już jest niedostępny dla człowieka, okazuje się, że Bóg nie jest zamknięty w tym ogrodzie, ale Bóg jest dostępny dla człowieka. A więc Kain i Abel składają ofiary Bogu, bo chcą Go w ten sposób uwielbić. I widzimy, jak dwaj bracia składają dwie różne ofiary. I widzimy, jak Bóg na dwa różne sposoby na tą ofiarę reaguje. Jedna ofiara się Bogu podoba, a druga nie. Biblia nie daje takiej klarownej, jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego tak jest. Widzimy jednak pewną różnicę w tych dwóch ofiarach, którą ci bracia złożyli. O Kainie wiemy jedynie tyle, że spełnił swoją powinność, wykonał swój obowiązek, złożył swoją ofiarę. Nic więcej o tej ofierze nie wiemy. Abel zaś, jak czytamy, składa ofiarę z pierworodnych owiec. Inaczej mówiąc, oddaje Bogu to, co miał na początku. Oddaje Bogu to, co pierwsze. Nie przelicza owiec, nie robi rachunków, czy starczy dla niego, czy starczy dla reszty rodziny. Nie patrzy, które owce są może gorsze i które może się nie przydadzą, więc je można oddać Panu Bogu. On najpierw oddaje Bogu. Nie daje to, co zostało. To, co wypada oddać, ale przychodzi do Boga z tym, co ma najlepsze. Być może w tym właśnie tkwiła różnica w ofierze złożonej przez Kaina i Abla, ale prawda jest też taka, że jakakolwiek by ta różnica nie była, Bóg, który stworzył cały świat, jest suwerennym Bogiem i On wybiera i On nie musi się przed nikim z tych decyzji tłumaczyć. Bóg z pewnych powodów nie wybiera ofiary Kaina. Ale jak się okazuje później dalej, wcale co do Kaina się nie myli. Bo widzimy, że Kain posmutniał, ale nie tylko, on rozgniewał się. Być może patrzymy na tą sytuację i wcale nas to nie dziwi. Zrobi to, co uważał, że powinien zrobić. Oddał część z tego, co miał Bogu, a jemu się to nie spodobało. Spodobała mu się ofiara Abla. I wielu ludzi gniewa się na innych ludzi, bo zazdroszczą im. Wielu ludzi gniewa się też na Boga i złoszczą się na Niego, ponieważ nie rozumieją Go, ponieważ uważają, że oni wiedzą lepiej, ponieważ nie rozumieją decyzji Boga, nie rozumieją po prostu może Boga. Wielu ludzi nie zgadza się z Bogiem. Być może my czasami też nie rozumiemy Boga, też może się czasem złościmy na innych i na Boga. I kiedy człowiek pielęgnuje taką złość w sobie, Bóg pokazuje, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce, w którym można się znaleźć. I Bóg przychodzi do Kaina, nie potępia go, ale ostrzega. I czytamy, wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś rozgniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak ty nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Bóg widzi smutną twarz i złość w sercu Kaina po tym, jak źle postąpił, ale on też widzi coś jeszcze. Widzi, że to jest sytuacja, która powoduje pewne niebezpieczeństwo. Widzi, że człowiek jest narażony na to, co najgorsze, na destruktywny, niszczący grzech. Bóg mówi, że grzech czyha na ciebie u progu, ale ty masz wybór. Albo nad nim zapanujesz, albo to on zapanuje nad tobą. Kain wypełniony złością na siebie samego, na Boga, na własnego brata, na którego ofiarę Bóg wejrzał. Brata, być może któremu Bóg bardziej błogosławi z tego powodu. Brata, któremu być może lepiej się teraz powodzi i wie, że stoi przed wyborem. Albo posłucha się Boga i zapanuje nad swoją złością, albo pozwoli, żeby ta złość zapanowała nad nim. Ten opis pokazuje i odsłania nam naturę grzechu. Pokazuje nam, jaki jest grzech. Grzech, który wszedł na świat przez Adama i Ewę, zainfekował ludzkość i jest jak drapieżnik, który się przyczaja i czeka na ten właściwy, najlepszy moment, kiedy będzie mógł dopaść swoją ofiarę. A jak już tą ofiarę dopadnie, to nie zostawia z niej nic. Dokładnie tak działa grzech. Bóg pokazuje jasno, że z grzechem nie da się dogadać. W 1982 na kanale ABC News furorę zrobiła bardzo dziwna wiadomość o nowym wynalazku. Krześle podłączonym do strzelby wielkiego kalibru. Jeśli byś usiadł na tym krześle, to w bardzo niewielkiej odległości przed twoją twarzą zobaczyłbyś wielką lufę wielkiej strzelby. Ewenement polegał na tym, że ta strzelba była tak zaprogramowana, że miała wystrzelić w momencie, o którym nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, kiedy ta strzelba wystrzeli. A okazało się, że ustawiały się kolejki ludzi, którzy dla tego dreszczu emocji byli gotowi usiąść przez minutę na tym krześle, licząc na to, że wtedy właśnie nie wystrzeli. Byli gotowi zaryzykować własnym życiem, wierząc, że ujdzie im to na sucho. I dokładnie tak czasami my próbujemy robić z grzechem. Grzeszymy, licząc na to, że nie poniesiemy konsekwencji, że ujdzie nam to na sucho. Inni może zapłacą za swój grzech, inni może z nim sobie nie poradzą, ale ja dam radę. Mi się nic nie stanie. Ja sobie poradzę, nikt się nie dowie. Bóg mówi jasno, że grzech nie bierze jeńców i nie jest tak jak to krzesło, gdzie może nam ujść na sucho. Ale kiedy sobie zaczynamy pozwalać na grzech, on zaczyna nad nami panować. Dokładnie tak, jak zrobił to z Kainem. Czytamy dalej. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś, spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. I widzimy, jak na kartach Biblii dochodzi do pierwszego morderstwa. Do pierwszej takiej tragedii w rodzinie. Brat zabija własnego brata. Grzech zawładnął człowiekiem. I sprawia, że ten staje się coraz gorszy. Bo kiedy rodzice Kaina, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, próbowali się z tego wytłumaczyć, próbowali ten grzech ukryć, ale nie doszło do rękoczynów, nie doszło do przemocy. A teraz Kain, kiedy nie potrafi zapanować nad swoją złością, kieruje ją w kozła ofiarnego, w swojego własnego brata i zabija go. Nie jest w stanie pogodzić się z decyzją Boga i eliminuje tego, którego Bóg wybrał. A potem robi dokładnie to samo, co jego rodzice. Stara się ukryć grzech. Zachowuje się tak, jakby nigdy się nic nie wydarzyło. A okazuje się, że przed Bogiem nie da się nic ukryć, bo Bóg przychodzi i pyta, gdzie jest twój brat? A on odpowiada, nie wiem, przecież nie chodzę cały czas obok niego, nie jestem jego niańką. Ale Bóg doskonale wie, co się wydarzyło. Bo on wszystko widzi i tak jak jego rodzice, rodzice Kaina, musieli ponieść konsekwencje grzechu, zostali z ogrodu wygnani, tak samo Kain musi ponieść konsekwencje swojego grzechu. I czytamy o tym, że zostaje wygnany, nie ma już więcej swojego domu, jest jak bezdomny, który się tuła z kąta w kąt. A to, w czym zawsze był tak dobry, to, co przynosiło mu radość, uprawa, okazuje się, że już nie jest dalej takie przyjemne i jest udręką. To jest kara, którą ponosi Kain. Kain ponosi konsekwencje swojego grzechu. Kiedy patrzymy na ludzi wokół nas, widzimy, jak ponoszą konsekwencje swoich złych wyborów. Ale jeżeli przyjrzymy się sobie samym, wiemy dobrze, jak często ponosimy konsekwencje swoich złych czynów. Być może też miałeś taki moment w swoim życiu, kiedy pozwoliłeś sobie na grzech i a potem znalazłeś się w momencie, kiedy ten grzech cię pokonywał i dużo cię to kosztowało. To jest trudne. Kain zaczyna mierzyć się ze swoimi konsekwencjami, konsekwencjami swojego grzechu i jest to trudne i widzimy, że nie bardzo sobie z tym radzi. Czytamy, wtedy Kain zwrócił się do Pana. Kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może mnie zabić każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział, będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana. Przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. Kain już wie dobrze. I nie ma żadnych wątpliwości. Wie, że złe wybory po prostu kosztują. I wie dobrze, że sam będzie musiał za swoje złe wybory słono zapłacić, bo grzech kosztuje i wie, że być może on będzie musiał zapłacić swoim życiem. Mówi, ktokolwiek się dowie, kim jestem, zabije mnie. W jednym z tłumaczeniu jest napisane, że Kain prosi Boga, że ty już lepiej mnie teraz zabij. Bo Kain doskonale rozumie to, że i przeżywa to właśnie, że konsekwencją grzechu prędzej czy później jest po prostu śmierć. I nie jest sam w stanie ponieść tego ciężaru. Dokładnie to dzieje się zawsze, kiedy dajemy pozwolenie na grzech. Bo kiedy pozwalamy, by grzech nad nami panował, musimy się liczyć z jego konsekwencjami. Chociaż Kain nie widzi już dla siebie żadnego ratunku, żadnej nadziei, Bóg pomimo tak tragicznego wyboru Kaina, tak okropnego grzechu, bo zabił własnego brata. Mówi, ktokolwiek cię zabije, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. I umieszcza Bóg na Kainie znak. Daje mu ochronę, mimo tego, co zrobił. I wtedy Kain odchodzi sprzed oblicza Pana. Tak na dobrą sprawę tutaj kończą się losy Kaina. Nie wiemy o nim zbyt wiele więcej. Wiemy tylko tyle, że daje życie kolejnym ludziom. Bo czytamy dalej tak. W tym czasie Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Henoch rozpoczął później budowę miasta, które nazwał imieniem swego syna. Henochowi urodził się Irad, Iradowi zaś Mewiael. Mewiael został ojcem Metuszaela, a Metuszael ojcem Lamecha. Lamech pojął dwie żony, jednej było na imię Ada, a drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala. Od niego wywodzą się ci, którzy mieszkają w namiotach i przy stadach. Jego brat miał na imię Jubal. Był on praojcem wszystkich grających na cytrze i flecie. Sylla z kolei urodziła Tubal-Kaina. Był on wytwórcą wszelkich narzędzi z miedzi i żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była natomiast Naama. Bardzo ciekawy opis, dużo dziwnych imion. Ale w tym kryje się coś ciekawego, bo widzimy, że świat idzie do przodu. Ludzkość się rozwija. Ludzie budują miasta, zaczynają się rozwijać artystycznie. Mamy pierwszych wynalazców, którzy tworzą narzędzia z miedzi i żelaza. I wydaje się, że wszystko wraca do normy. Że ta przykra historia z Kainem i Ablem to już jest tylko historia. Gorzej być nie może i teraz już jest lepiej. Wydaje się, że świat idzie do przodu, że świat staje się lepszy. Ale jak czytamy następne wersety, widzimy, że chociaż ludzkość się rozwija, człowiek sam w sobie staje się jeszcze gorszy. Dochodzimy do 23 wersetu. Pewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom: Ado i Syllo, posłuchajcie mego głosu. Żony Lamecha, zważcie na to, co powiem. Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił, chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył. Kain miał być pomszczony surowo razy 7. Ja, Lamech, surowiej 77. I kiedy wydawało się, że gorzej już być nie może, okazuje się, że może być gorzej. Widzimy, jak grzech postępuje. Najpierw Adam i Ewa, którzy grzeszą, być może wydaje się tak niewinnie, po prostu nie posłuchali się Pana Boga. Potem widzimy ich syna, Kaina, który nie potrafi pohamować złości i zabija. Aż w końcu dochodzimy do Lamecha, który już nie ma żadnego problemu z zabijaniem. Zabija mężczyznę, bo ten go uderzył. Zabija chłopca, bo go uderzył. A na koniec mówi: Bóg i tak postawi na mnie pieczęć. Tak jak Kaina chronił, tak mnie będzie chronił. Więc mogę robić to, co mi się podoba. I widzimy, że grzech działa jak trucizna. Jest jak botulina, albo inaczej jad kiełbasiany, który na początku działa niepozornie. Zatruci botuliną, jesteśmy na początku po prostu zmęczeni. No, codziennie prawdopodobnie każdy z nas to odczuwa. A potem zaczynamy podwójnie widzieć, robi nam się sucho w ustach i ponieważ dochodzi do zahamowania wydzielania śliny i śluzu, wtedy trucizna atakuje dopiero nasz układ nerwowy i możemy zauważyć, że coś jest nie tak. Zaczynamy mieć rozmazany obraz. Światło nas irytuje. Opadają nam powieki. Potem toksyna atakuje mięśnie gładkie w naszych narządach wewnętrznych. Zaczynamy czuć dyskomfort w brzuchu. Mówienie i połykanie staje się dużą trudnością. Potem trucizna atakuje nasz kręgosłup, układ oddechowy, praktycznie całe ciało, aż w końcu na skutek porażenia ośrodka oddechowego lub zatrzymania krążenia. Nieleczona, zatruta osoba po prostu umiera. I sama nie jest w stanie tego zatrzymać. Niestety dokładnie tak działa grzech. Atakuje całego człowieka, ale na tym jednym człowieku się nie zatrzymuje. Roznosi się dalej. Dlaczego? Bo grzech jest zaraźliwy, a moje złe wybory mają wpływ na innych. Co za przykra historia. Co za tragiczny tekst. Jak tu wierzyć w człowieka? Jak tu wierzyć w samego siebie? Czy jest dla nas jeszcze jakaś nadzieja? Na końcu tego tekstu mamy dwa ostatnie wersety. Czytamy. Co do Adama, to znów zbliżył się do żony i urodziła mu ona syna. Dała mu na imię Set, bo jak mówiła, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi z kolei też urodził się syn. Dał mu na imię Enosz. W tym czasie zaczęto wzywać imienia Pana. Okazuje się, że w tej rodzinie, gdzie grzech tak się rozprzestrzenił, pojawili się ludzie, którzy zaczęli wzywać Pana. I to pokazuje nam, że nie ma tak beznadziejnej sytuacji. Kiedy nie moglibyśmy zacząć wołać do Pana. Ktoś może sobie myśli, okej, ale dlaczego ja mam płacić i ponosić konsekwencje grzechu pierwszych ludzi? Oni zgrzeszyli i teraz ja muszę się z tym męczyć? Prawda jest taka, że tak niewinnie grzesząc już jako małe dzieci, podpisaliśmy się pod tym, co zrobił Adam i Ewa, co zrobił Kain, co zrobił Lamech. I być może nie zabiłeś, być może konsekwencje twoich grzechów nie są tak okropne, ale musimy pamiętać, że konsekwencje grzechu tu i teraz są różne, ale ostatecznie grzech jest grzechem i prowadzi do tego samego, do śmierci. I to jest właśnie ten moment, kiedy można wzywać Pana, kiedy sobie uświadomimy, do czego prowadzi grzech. Dzisiaj każdy z nas, tak jak tamci ludzie wtedy, możemy wołać do Pana, ponieważ człowiek zrobił wszystko, żeby zepsuć siebie samego. By ta trucizna, jakim jest grzech, rozprzestrzeniła się w całych naszych, w życiu każdego z nas i w życiu ludzi wokół nas, pojawił się ktoś, kto powiedział, nie będę już więcej przyjmował ofiar, sam stanę się ofiarą za grzechy człowieka. Jezus Chrystus. On umarł, żebyś ty nie musiał być już więcej pod panowaniem grzechu. Jak Kain czy Lamech. On umarł, byś nie musiał stawać się gorszy, ale umarł po to, żeby twoja duchowa sylwetka stawała się właśnie lepsze. To jest trudne, ale jest właśnie możliwe dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. I nieważne w jakim momencie życia jesteś, nieważne jak pokonany przez grzech się czujesz, dzisiaj jest idealny moment do tego, żeby wołać do Boga. Kain stanął przed decyzją. Gdyby tylko pozwolił złości, gdyby tylko nie pozwolił złości, by zapanowała nad nim. Gdyby tylko pozwolił to Bogu stać się Bogiem w jego życiu. Gdyby tylko oddał panowanie właśnie mu, a nie złości, a nie grzechowi. Ciekawe, jak wtedy by się skończyła ta historia, ale gdybać można. Pytanie jest, co my dzisiaj robimy? Bo Kain już swojego wyboru dokonał. A ty? A ja? Komu oddajemy panowanie w naszym życiu? Kogo stawiamy na pierwszym miejscu? Ta historia pokazuje nam, że być może czas najwyższy przestać samemu próbować walczyć z rzeczami, samemu próbować stawać się lepszym, samemu myśleć, że wiem lepiej jak żyć. I być może czas najwyższy oddać Bogu panowanie w naszym życiu. Dlaczego? Bo kiedy pozwalamy Bogu, by panował w naszym życiu, On pomaga nam panować nad grzechem.